Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Koncerty w kościołach. Organy, o których mówiłem ostatnio, to jeden z najpiękniejszych instrumentów o bogatej skali możliwości wykonawczych. Nie dziwi zatem, że odpowiednio przygotowani muzycy chętnie na nich koncertują. W duchu nauczania Kościoła należy jednak podkreślić, że służą one przede wszystkim do akompaniowania śpiewowi wiernych, a więc do podtrzymywania go, nie zaś zagłuszania czy zastępowania. Odnośnie do tego ogólne wprowadzenie do mszału rzymskiego stanowi, że, cytuję, gra na organach czy innym uznanym instrumencie muzycznym dopuszczalna jest we mszy śpiewanej i czytanej jako akompaniament podczas śpiewu zespołu i ludu. Gra solowa możliwa jest jedynie na początku, zanim kapłan przyjdzie do ołtarza, na ofiarowanie, podczas komunii i na końcu mszy świętej. W świetle tego niedopuszczalne jest, niestety, a to jest coraz częstsza praktyka, że podczas przeistoczenia orkiestra, zwykle z użyciem głośnych instrumentów dętych i bębnów, wykonuje krótki sygnał zamiast dzwonków. W tym momencie przeistoczenia obowiązuje skupienie i cisza dla adoracji dokonującej się wielkiej tajemnicy wiary. Ten sam dokument określa, że w liturgii w celu akompaniamentu w okresie Adwentu należy używać organów i innych instrumentów muzycznych z umiarem odpowiadającym charakterowi tego czasu, bez uprzedzania pełnej radości płynącej z obchodu uroczystości Narodzenia Pańskiego. Natomiast, jak czytamy dalej, w okresie Wielkiego Postu gra na organach i innych instrumentach jest dozwolona tylko w celu podtrzymania śpiewu. Wyjątek od tej zasady stanowi czwarta niedziela Wielkiego Postu, zwana Letare, oraz uroczystości i święta. W tych trzech przypadkach w okresie Wielkiego Postu dopuszcza się solową grę na organach lub innych instrumentach w kontekście mszy świętej. Dla podkreślenia szczególnie pokutnego charakteru liturgii świętego Triduum Paschalnego nie wolno używać organów czy jakichkolwiek innych instrumentów oraz dzwonków od zakończenia hymnu Chwała na Wysokości Bogu we mszy świętej Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek do rozpoczęcia tegoż hymnu podczas Wigilii Paschalnej sprawowanej w nocy przed Niedzielą Zmartwychwstania. Z kolei instrukcja Musicam Sacram ten zakaz koncertowania na organach lub innych instrumentach rozciąga także na mszę świętą za zmarłych. Niestety, bardzo często jesteśmy świadkami, jak ten przepis jest lekceważony z racji pogrzebów, które czasem bardziej przypominają koncert, aniżeli pełne głębokiego smutku i zarazem chrześcijańskiej nadziei na zmartwychwstanie, przeżycie religijno-duchowe. Niespełna 30 lat temu, a więc za pontyfikatu świętego Jana Pawła II w 1987 roku, Kongregacja Sakramentów i Kultu Bożego wydała instrukcję o koncertach w kościołach. Jest bowiem faktem, że z jednej strony żywe współcześnie zainteresowanie muzyką sakralną i religijną, jak również z drugiej strony zarówno organy należące do stałego wyposażenia kościoła oraz nierzadko doskonała akustyka starych obiektów sakralnych z drugiej strony skłaniają do urządzania koncertów w naszych kościołach. czasem są to tak zwane koncerty duchowe, nazywane tak, jak czytamy w tej instrukcji, ze względu na rodzaj prezentowanej muzyki, którą można uznać za sztukę religijną. Zawarte w niej motywy, towarzyszące jej słowa, a także miejsca, w których jest ona zazwyczaj wykonywana. Koncerty te, czytamy dalej we wspomnianej instrukcji, mogą być niekiedy połączone z czytaniem pisma, modlitwą i medytacją. Zbliżone są więc do praktyk pobożnych. Ta swoista moda na urządzanie koncertów w kościołach stawia duszpasterzy wobec wielu pytań i problemów, jak chociażby ten, że udostępnianie kościołów na wszelkiego typu koncerty wywołuje sprzeciw i niezadowolenie wielu wiernych, zaś bezwzględna odmowa ich udostępniania byłaby źle przyjęta przez organizatorów, muzyków i śpiewaków. To słowa z cytowanej instrukcji. Kongregacja Sakramentów i Kultu Bożego za pomocą tej instrukcji daje więc jednoznaczne rozstrzygnięcia. Przede wszystkim jednak zwraca uwagę na samą istotę i przeznaczenie kościołów. Czytamy: zgodnie z tradycją, którą ukazuje ryt poświęcenia kościoła i ołtarza, świątynie są przede wszystkim miejscem, w którym gromadzi się lud Boży. Dlatego kościołów nie można uważać za zwyczajne miejsca publiczne, mogące służyć wszelkiego rodzaju zgromadzeniom. Są to miejsca święte, przeznaczone wyłącznie i na stałe, od momentu ich konsekracji lub poświęcenia, do sprawowania kultu Bożego. Każdy więc kościół, czy to na wsi, czy w mieście, jest domem Bożym, czyli znakiem zamieszkania Boga wśród ludzi. Pozostaje on miejscem świętym również wtedy, gdy nie odbywają się w nim obrzędy liturgiczne. Czytamy dalej w tej instrukcji. W niespokojnym i pełnym zgiełku społeczeństwie, zwłaszcza w wielkich miastach, kościoły są również miejscem, gdzie w ciszy i modlitwie ludzie znajdują duchowe uspokojenie lub światło wiary. Jednakże dzieje się tak tylko wtedy, gdy kościoły zachowują swoją tożsamość. Wykorzystanie kościołów do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem zagraża właściwej im funkcji znaku chrześcijańskiej tajemnicy, wyrządzając mniej lub bardziej poważną szkodę pedagogii wiary i wrażliwości ludu Bożego. Podkreśla to także kanon 1210 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w którym czytamy, że w miejscu świętym dopuszcza się tylko to, co służy sprawowaniu i szerzeniu kultu, pobożności i religii, a zabrania się tego, co jest obce świętości miejsca. I ta zasada, że Kościół może być wykorzystywany do celów, które nie sprzeciwiają się świętości miejsca, stanowi kryterium pozwalające otwierać podwoje Kościoła przed koncertami muzyki sakralnej lub religijnej, bądź je zamykać przed muzyką innego rodzaju. To słowa z instrukcji. W innym miejscu cytowana instrukcja precyzuje, co należy rozumieć przez muzykę sakralną i muzykę religijną. Otóż muzyka sakralna, czyli skomponowana dla celów liturgicznych, która z przyczyn obiektywnych nie może być wykonywana podczas nabożeństwa, a także muzyka religijna, to znaczy oparta na tekstach biblijnych lub mszalnych, bądź odnosząca się do Boga, Najświętszej Panny, świętych czy Kościoła, może być wykonywana w świątyni poza obrzędami liturgicznymi. Utwory organowe i inne, zarówno wokalne, jak i instrumentalne, mogą służyć i sprzyjać pogłębianiu pobożności oraz ducha religijnego. Czytamy w 9 numerze tejże instrukcji. Tego rodzaju muzyka ma do spełnienia doniosłą rolę jako przygotowanie do głównych uroczystości liturgicznych bądź podkreślenie ich świątecznego charakteru wykraczająca poza same obrzędy liturgiczne. To w dalszym ciągu instrukcja. W uwydatnieniu specyficzności różnych okresów liturgicznych, w stwarzaniu w Kościele atmosfery pięknej medytacji, pomagającej i sprzyjającej otwarciu się na wartości duchowe, również tym osobom, które pozostają z dala od Kościoła. W tworzeniu takiego kontekstu, który ułatwia i uprzystępnia głoszenie Słowa Bożego, na przykład czytanie Ewangelii, w zachowaniu skarbów muzyki kościelnej, które nie mogą zaginąć, utworów instrumentalnych i śpiewów, które powstały dla celów liturgicznych, a które nie mogą wejść w całości do dzisiejszych nabożeństw, muzyki duchowej, jak oratoria, pieśni religijne, które wciąż stanowią środek duchowej komunikacji i wreszcie jako pomoc dla zwiedzających i turystów w lepszym zrozumieniu sakramentalnego charakteru Kościoła poprzez koncerty organowe odbywające się w określonej porze. To cała lista funkcji, jakie może spełniać muzyka sakralna czy religijna w kościołach. Instrukcja, dopuszczając możliwość urządzania koncertów w kościołach wyłącznie dla muzyki sakralnej i religijnej, jednocześnie wymaga każdorazowej zgody ordynariusza miejsca w odpowiedzi na prośbę przedłożoną przez proboszcza lub rektora kościoła albo organizatora koncertu. Prośba ma być złożona na piśmie z określeniem daty, godziny i programu koncertu. Tak stanowi instrukcja. Ponadto podane są tam konkretne normy, a mianowicie, cytuję, wstęp do kościoła na koncert winien być wolny i bezpłatny. Strój i zachowanie zarówno wykonawców, jak i widzów winny odpowiadać sakralnemu charakterowi kościoła. Muzycy i śpiewacy nie powinni występować w prezbiterium. Najwyższym szacunkiem należy otaczać ołtarz, krzesło celebransa i ambonę. Najświętszy sakrament winien być przechowywany w miarę możliwości w przyległej kaplicy lub w innym miejscu bezpiecznym i stosownie przyozdobionym. Prezentacja i ewentualne komentarze nie powinny ograniczać się do podania wiadomości z zakresu sztuki lub historii, ale służyć głębszemu zrozumieniu muzyki i duchowemu uczestnictwu słuchaczy. Organizatorzy koncertu winni zobowiązać się na piśmie do odpowiedzialności cywilnej, pokrycia kosztów, uporządkowania budynku i naprawienia ewentualnych strat. Powyższe wskazania praktyczne mają dopomóc biskupom i rektorom kościołów w ich pasterskiej trosce o to, by świątynie zawsze zachowywały charakter miejsc służących sprawowaniu liturgii, modlitwie i skupieniu. Chodzi też o to, aby, jak mówi instrukcja, skarbiec muzyki sakralnej nadal pozostał świadectwem wkładu wiary chrześcijańskiej do rozwoju ludzkiej kultury.